Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią, dziś w naszym studiu jest pan Wojciech Szemetyło, ekspert ruchu drogowego. Witam serdecznie, dzień dobry.
Ja również witam państwa i witam panią redaktor.
Jak wysokie temperatury wpływają na kierowcę i jego koncentrację?
Na pewno męczymy się i na pewno nasze reakcje ulegają spowolnieniu. Także tego typu temperatury, tego typu klimat wymaga w ogóle odmiennego trochę stylu jazdy i troszkę inaczej planować należy wycieczki. Należy z większą ilość postojów. Mhm. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, ponieważ państwo się wybieracie teraz na urlopy, na dłuższe przejazdy. Jak słyszeliśmy wszyscy, czas wyjazdu z Warszawy to jest minimum godzina w ruchu w korkach. W związku z czym musimy uważać i być odpowiednio ubrani. Proponuję państwu, żeby panie przygotowały na jutro na wyjazdy coś z białego, coś jasnego, coś odbijającego promienie. Zrezygnujmy z czerni, tak modnej obecnie wśród kolekcji damskich. Coś przewiewnego, coś lekkiego teraz. Przygotujmy sobie sporo różnych napojów do picia. To jest, jeśli chodzi o nasze przygotowanie. Rozplanujmy więcej, jeżeli jest to możliwe, wcześniejsze wyjazdy, bo temperatury są mniejsze i wtedy mniej się męczymy. Pamiętajmy, że jeżeli jedziemy nawet w stronę północną czy wschodnią, to słońce wpadające przez szyby, my nie mamy atermicznych szyb. To wszystko nas rozgrzewa. No i klimatyzacja. Większość z państwa pewnie ma nowoczesne samochody, czego życzyłbym, z tak zwaną automatyczną dostosowaniem temperatury klimatyzacji do wnętrza. Trzeba tylko, by było dobrze, jeżeli dawno to nie było robione. Można również odwiedzić taki punkt, uzupełnić freon, uzupełnić te wszystkie rzeczy, które wpływają na stan naszej klimatyzacji, na jej jakość, na wydajność, ale myślę, że większość z państwa to zrobiła i nie musi się tym martwić.
A które elementy samochodu warto szczególnie skontrolować przed wyjazdem w takie upalne dni?
No więc na pewno samochód, jak państwo wiedzą, ma chłodzenie. Chłodzeniem to są te wszystkie płyny chłodzące, które dochodzą do chłodnicy. W tym, że jedna uwaga, ponieważ te płyny na ogół się rozszerzają trochę przy wzroście temperatury, to w tych zbiorniczkach, w których taki różowy, niebieski czy biały płyn jest, proszę zauważyć, że są dwie kreski, tak jak na pomiarze oleju. Starajmy się, żeby ten poziom tego płynu chłodzącego, oczywiście, żeby była zachowana szczelność, żeby ten poziom płynu chłodzącego był po środku i to będzie dobrze. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa. Olej silnikowy w samochodzie spełnia dwie podstawowe role. Właściwie więcej, ale dwie podstawowe. To jest, ułatwia smarowanie i ułatwia w ogóle ruch tego silnika, czyli zmniejsza opory tarcia, ale jednocześnie służy, tak jak płyn chłodzący, do odprowadzania ciepła z silnika. W związku z tym dobrze by było zobaczyć ten bagnecik, wyjąć od oleju i raczej, jeżeli jest poziom oleju, nie był za niski, ale raczej był, żeby było 3/4 stanu oleju. Wtedy większa ilość tego oleju ułatwia chłodzenie, a pamiętajmy, że temperatura jest kilkadziesiąt stopni na słońcu i to wszystko musi w ekstremalnych temperaturach pracować. Jest jeszcze jedna moja uwaga, że warto by było również, jeżeli nie robiliśmy tego, sprawdzić ciśnienie w oponach. Pamiętajmy, że wraz z wzrostem temperatury, ja już nie chcę przypominać, że to jest 1,276 Toreza, zwiększa się ciśnienie. Dlatego nie utrzymujmy maksymalnego ciśnienia w oponach. Raczej startujmy po chłodnej zimie, po chłodnej nocy, przepraszam, żeby było właściwe. Jeżeli będzie właściwe, to producenci zapewniają, że stosowanie jest najlepszą, jeśli chodzi o opony, z rzeczą stosowanie właściwego ciśnienia. Oczywiście płyn do wycieraczek, bo może się zdarzyć deszcz, może zdarzyć się kurzawa. No i generalnie pamiętajmy teraz, że jak już zacząłem państwu opowiadać, że te starsze samochody, które mają klimatyzację tak zwane manualne, one robią, chłodzą powietrze w ten sposób, tak jak klimatyzatory niektóre w domu, że dmuchają do środka bardzo zimne powietrze i powoduje to, po pierwsze może spowodować przeziębienie, bo to powietrze ma kilka stopni, jak klimatyzacja dobrze działa. Ono się miesza z ciepłym powietrzem wewnątrz pojazdu i dochodzi do temperatury. Dlatego idealnie by było, żeby tę temperaturę ręcznie regulować. Tam jest taka manetka, popychło, pokrętło, którym można jak gdyby dodać cieplejszego powietrza, które zawsze jest w samochodzie, i wyregulować sobie odpowiednią temperaturę. Jest zasada też taka, że jeżeli używamy klimatyzacji, to pamiętamy, żeby zamykać wszystkie okna. bo niepotrzebnie te powietrze już ochłodzone nam ucieka. W związku z czym klimatyzacja pracuje pełną mocą, a to przekłada się, dzisiaj bardzo ważne, na zużycie paliwa, bo w takim średniej klasy samochodzie, państwo wiedzą, ja przypomnę, jest mniej więcej od pół do litra paliwa na 100 kilometrów przy takich temperaturach idzie, co przy dzisiejszych cenach przekłada się na nasz budżet.
A jakie dokumenty kierowcy powinni posiadać, kiedy wyjeżdżają za granicę?
Proszę Państwa, generalnie te wszystkie nowe dokumenty są to ubezpieczenie pojazdu, to w zasadzie my w Polsce nie musimy mieć, ale dobrze było, Państwo pamiętają, była taka zielona karta. Kwit ubezpieczenia jest zawsze dobrze mieć. Zawsze też za granicę zabieram ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy drukowane. M obywatelem, ale za granicą jest jeszcze dużo różnych krajów, szczególnie im bardziej na wschód się jedzie, że oni robią prawdziwe dokumenty. I to nigdy nie zaszkodzi tego mieć przy sobie. Czyli dokumenty dla kierowcy, dla samochodu i ubezpieczenie. Oczywiście trzeba pamiętać, że teraz jest dosyć sporo się rozmawialiśmy, już mówimy o tym, o apteczkach. W zasadzie w Polsce apteczki nie obowiązują, ale w cywilizowanych krajach Europy są kraje jak Niemcy i Francja, gdzie jest obowiązek posiadania apteczek i dobrze by było, żeby te apteczki były w miarę współczesne.
A o jakich przepisach drogowych w Europie powinniśmy wiedzieć, kiedy wybieramy się właśnie na wakacje do jednego z krajów europejskich w Europie?
Ja myślę, że tak. Przede wszystkim jeszcze przypomnijmy, bo od razu mi się kierunki południowe Włochy przypomniały, czyli Czechosłowacja. Obowiązkowe kamizelki odblaskowe. Na wypadek awarii. Nie wolno nam, bo trafią na granicy nasi przyjaciele Czesi, bardzo dokładnie zapytać się. Tak jak kiedyś to koledzy niemieccy pytali nas o apteczki, bo wiedzieli, że my nie mamy. Jeszcze pani pyta mnie się, co warto wiedzieć o zmianie przepisu. W zasadzie w Europie, z wyjątkiem krajów takich jak Malta, obowiązuje ruch prawostronny. Musimy pamiętać, że mogą być... Pojawiają się w Niemczech nowe znaki drogowe, które co prawda nie są obowiązkowe, ale warto wiedzieć. Są takie znaki, jak gdyby niebieskie, o których my zapomniany, są to znaki minimalnej prędkości mogą się pojawić. Na przykład, że jest odcinek, na którym my wszyscy wiemy, że nie wolno jechać za szybko. A są odcinki, na których już się pojawia obowiązkowa prędkość, na przykład 50 na godzinę. I musimy wiedzieć, że taki niebieski na niebieskim tle znak ma. A swoją drogą, oprócz tych wielkich tablic, kiedyśmy wjeżdżali do zmiennych krajów, jeszcze może gdzieś ocalały, jak się jedzie na przykład w konkretnym kierunku, a szczególnie do krajów skandynawskich, ja bym sobie wszedł w internet i po prostu sobie przypomniał niektóre rzeczy.
Co tam jest nowego? I na koniec chcę włożyć kij w mrowisko. Mamy 3 minuty. Myślę, że, że o tym powiemy. Które nowe przepisy budzą najwięcej pytań lub kontrowersji wśród kierowców?
Myśli pani o zmianie zapowiedzi. Ja chcę to dobrze. To ja przypomnę od razu, że... A pamięta pani redaktor, co się zmienia od 3 września?
Proszę przypomnieć.
Proszę pani, wchodzi program nauki jazdy z osobą towarzyszącą. Od lat kierowców 17-letnich 3 września wchodzi nam program jazdy z osobą towarzyszącą i taką osobą towarzyszącą może być osoba co najmniej 5 lat starsza od osoby, która 17-letniej. Osoba taka nie powinna być karana za wykroczenia drogowe i alkoholowe. I tu mamy kłopot, bo jak ona ma to udokumentować? W rozporządzenia jeszcze nie doczytałem, czy ma nosić jakieś zaświadczenie na tą okoliczność, czy nie. Myślę, że policja drogowa nam to wyjaśni niedługo. I te jazdy muszą, osoba 17-letnia musi odbywać przynajmniej przez pół roku. I mamy też pewien kłopot, zauważyliśmy, że no dobrze, a co będzie, jak taka osoba nie odbędzie w ogóle żadnej jazdy przez pół roku? Czyli niczego się nowego nie nauczy. No właśnie nie wiadomo, co będzie. Bo właściwie wtedy ten program traci sens, ale to jest inna już zupełnie sprawa, bo w ogóle mamy wielkie zastrzeżenia do tego programu, chociażby socjologiczne i dobrze by było, żeby ktoś z psychologów się wypowiedział. Czy różnica wieku 5 lat, czyli kierowca, który generuje statystycznie największą ilość wypadków, jest odpowiednim edukatorem dla 17-letniego kierowcy? Moim zdaniem nie. Również wątpliwości mamy, czy wszyscy rodzice, no wszyscy, jeżeli jest przepis, również którzy generują 70 miliardów strat co roku, są odpowiedniejszymi edukatorami. Ten program powstał w bólach po 10-12 latach, już przypominam, od 2011, i środowisko instruktorów nauki jazdy, środowisko zrzeszone wokół Motor Club Wawer, który reprezentuje, zawsze stało się na stanowisku, że po pierwsze, ten program powinien być trochę zmodyfikowany i inaczej wyglądać, bo w tej formie, jakiej jest dzisiaj, zobaczymy za pół roku, ile wypadków będzie więcej, ile mniej. Przypominam, że samochód, który bierze w tym udział, na szczęście już nie musi być rejestrowany jako samochód do nauki jazdy, bo takie były pierwsze poglądy, natomiast musi być wyposażony w apteczkę i w sprawną gaśnicę. I to jest od trzeciego. Pozostałe zapowiedzi pana ministra transportu na temat rozporządzeń idą w kierunku sformalizowania i zbiurokratyzowania sprawozdawczości. Dzisiaj przygotowywałem taką naszą opinię na ten temat. Doczytałem, że podstawowym dokumentem, podstawowymi zmianami będzie elektroniczna karta drogowa, którą myśmy wycofali z użycia 30 lat temu, jako dokument nieprzydatny i niepotrzebny.
A my teraz po 30 latach do tego mamy wrócić?
Tak, wracamy do karty drogowej elektronicznej. Elektroniczny nadzór nad egzaminami wewnętrznymi. Elektroniczna dokumentacja wszystkiego. To ja, żeby zakończyć optymistycznie, powiem, że nie bardzo widzimy w tym wszystkim sens, bo gdyby było to takie genialne rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo ruchu i wydajność szkolenia, to wszystkie politechniki, wszystkie wyższe uczelnie, a może i szkoły, by wprowadziły monitoring obecności na zajęciach.
A no właśnie. Pan Wojciech Szemetyło był dzisiaj z nami, Motor Club Wawer. Bardzo dziękujemy za te cenne rady. Do usłyszenia.
Dziękuję państwu bardzo i mam nadzieję, że będę mógł jeszcze coś doradzić.